Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. W kilkudziesięciu miastach w piątek odbyły się protesty przeciwko projekcji obrazoburczego i pełnego pornografii pseudospektaklu Golgota Piknik. Protestowały środowiska patriotyczne i katolickie. Manifestacja odbyła się między innymi przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, gdzie miała zostać wystawiona pseudosztuka. Ostatecznie na Placu Wolności odczytano scenariusz i pokazano fragmenty Golgoty Piknik. Doktor Andrzej Kołakowski z Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę podczas manifestacji przed Centrum Kultury Zamek podkreślał, że protest zakończył się sukcesem.
Z całą pewnością nie dojdzie do tych obscenizmów, które miały się dziać tutaj na scenie w Centrum Kultury Zamek i to wydaje mi się jest ogromny sukces. Zresztą byłem godzinę temu przysłuchiwałem się debacie drugiej strony, która się odbywa w tej chwili na Placu Wolności. Oni w gruncie rzeczy potwierdzają swoją przegraną. Wprawdzie mówią o tym, że ograniczona została ich wolność, że to zamach na wolność, że dowcipkują sobie z Episkopatu Polski, z kapłanów, z duchownych. Niemniej to jest widać, że to są takie, powiedziałbym metaforycznie, podrygi przygwożdżonego do ziemi szatana.
Profesor Włodzimierz Wilowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza zwrócił uwagę na fakt finansowania pseudosztuki przez administrację publiczną, czyli de facto pieniędzy, które pochodzą z naszych portfeli.
Coraz mniej mamy wpływu na finanse państwowe i te finanse sponsorowane są właściwie ku zagładzie młodego pokolenia w gruncie rzeczy. Chodzi o młode pokolenie. Powstaje pytanie, kto decyduje o tym, kto zarządza tak finansami, żeby nie promowały one rzeczywiście prawdziwej sztuki i prawdziwej kultury, tylko bluźnierstwa, które oddalają ludzi od wiary, oddalają ludzi od własnej tożsamości. Tu jest wielki problem.
Ulicami stolicy Wielkopolski w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przeszła także procesja eucharystyczna, wynagradzająca za grzechy przeciwko Bogu i Kościołowi. Wcześniej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Floriana sprawowana była uroczysta Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Po Eucharystii nastąpił przemarsz. Procesja zakończyła się przy krzyżach Poznańskiego Czerwca. Transmisję poznańskiej manifestacji przeprowadziła telewizja Trwam. Przeciwko wystawianiu Golgoty Piknik protestowały też między innymi osoby przed Teatrem Polskim imienia Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Protesty odbyły się także w stolicy przed Teatrem Rozmaitości i Teatrem Studio. Krytyk teatralna Temida Stankiewicz-Podchorecka, odnosząc się do pseudosztuki, powiedziała, że cel jest jasny. Chodzi o całkowite zateizowanie wszystkich przestrzeni naszego życia, a narzędzia służące do zrealizowania tego celu to kultura, w tym ogromna rola teatru, które silnie oddziałuje na widza.
Wybór sposobu prowadzącego do tego ostatecznego celu, czyli usunięcia Pana Boga, nie tylko z życia społecznego, ale ze świadomości społecznej, ale też z indywidualnego życia każdego z nas, jest właśnie taki krok po kroku oswajanie z wizją nowego świata, czyli świata bez Boga i świata z nowym człowiekiem całkowicie oderwanym od Boga. I Golgota Piknik, ten bluźnierczy spektakl z Argentyny, celowo używający rynsztokowego wulgaryzmu, to wszystko jest celowe, przemyślane, oraz dewiacyjnego, przepraszam za słowo, hard pornograficznego, bo tak to można nazwać, obrazu, mającego ośmieszyć, zwulgaryzować, useksualnić, przepraszam znowu za słowo, mękę Jezusa Chrystusa na krzyżu, jest właśnie tym narzędziem.
Prezes prawicy RP, europoseł Marek Jurek, zaapelował do prezydenta Bronisława Komorowskiego, by sprzeciwił się prezentacji bluźnierczego spektaklu Golgota Piknik w Polsce. W audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja podkreślał, że kultura chrześcijańska jest wartością konstytucyjną Rzeczpospolitej Polskiej i trzeba jej bronić.
W konstytucji we wstępie mówimy wyraźnie, że my Polacy jesteśmy wdzięczni naszym przodkom za odziedziczoną po nich chrześcijańską kulturę. Kulturę głęboko wkorzenioną w życie narodu. Prezydent nie powinien patrzeć, jak się wykorzenia taką świętość, jak profanatorzy demonstrują, że mogą łamać, szargać wszystkie zasady. Dlatego apeluję do prezydenta Komorowskiego, który tydzień temu na procesji publicznie dawał wyraz czci swojej wierze, żeby dzisiaj sprzeciwił się profanacji.
W obronie katolików stają również wyznawcy innych religii, mówi Hanim Hraisz, imam społeczności muzułmańskiej na Pomorzu.
Muzułmanie, sprawy religijne są dla nas święte, bez względu czy to dotyczy proroka Muhammada, czy dotyczy Jezusa, alejhi salam, czy jego matki, czy to dotyczy także Koranu, czy Biblia, czy Tora. To są dla nas rzeczy albo osoby święte i jest pewna linia czerwona, którą nie wolno przekraczać. I dlatego solidarność muzułmańska z prorokiem islamu, czy z księgą muzułmańską Koran, czasami przekracza granicy, gdzie Europejczyk na to uważa, że to jest przesada, że to jest ekstremizm. Ale nie, także patrzmy po drugiej stronie. Dlaczego ktoś może przychodzić i zrobić taką sztuką teatralną i obrażać taką osobę świętą, nie tylko dla chrześcijan, ale także dla muzułmanów. Jest to, mi się wydaje, karygodnie. Nie dopuszczać do takiego czegoś, nawet w zamkniętych pomieszczeniach.
O tym, że protesty przynoszą skutek, świadczy nie tylko decyzja o odwołaniu Golgota Piknik na poznańskim Malta Festival, ale także odwołany spektakl w Lublinie. Mówi Sylwester Tułajew, radny PiS w Radzie Miasta Lublina.
W Lublinie pokazaliśmy, że przy wsparciu mieszkańców, przy wsparciu organizacji prawicowych, kościelnych, możemy przeciwstawić się takim utworom, takim dziełom. Dlatego też zachęcam wszystkich katolików, wszystkich mieszkańców innych miast do jasnego wyrażania swoich poglądów, do bronienia wiary katolickiej, do bronienia tego, czym żyjemy na co dzień, naszych poglądów, naszych wartości.
Protesty wiernych wspierają ordynariusze. Oświadczenie wydała Kuria Archidiecezji Warszawskiej, Łódzkiej oraz Krakowska. Do prokuratur we wszystkich miastach, w których planowane jest wystawienie bluźnierczego spektaklu Golgota Piknik, trafiło także doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jego autorem jest Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, który domaga się również zapobieżenia przestępstwa poprzez nakazanie dyrektorom 8 teatrów w Polsce wstrzymania projekcji spektaklu Golgota Piknik. W Radiu Maryja dalsze informacje. Nie wierzę w to, że Marek Falenta sam podjął decyzję o podsłuchiwaniu członków rządu, a później o opublikowaniu taśm, powiedział Piotr Bączek, publicysta i były członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI. Marek Falenta, współwłaściciel składów węgla.pl, usłyszał od prokuratury zarzuty współudziału w nielegalnym podsłuchiwaniu polityków. Dziś na łamach prasy tłumaczy, że jest niewinny. Falenta mówi też, że tydzień przed zatrzymaniem rozmawiał w lokalu Sowy z wiceministrem skarbu Rafałem Baniakiem, który kilkakrotnie miał mu proponować odkupienie składów węgla.pl. Jeden z najbogatszych Polaków wskazuje, że jego firma miała sprzedawać w Polsce tani rosyjski węgiel, a to uderzało w interesy baronów węglowych.
Wypowiedź pana Marka Falenty należy odczytywać z jednej strony jako próbę obrony osoby, która pojawia się w tej sprawie, ale z drugiej strony też może być takim sygnałem alarmowym dla osób obserwujących tą sprawę, że jednak trzeba bardziej się przypatrzeć tej aferze. Ja osobiście nie wierzę, że osoba, która wprawdzie jest na liście najbogatszych Polaków w Polsce, sama podjęła decyzję o podsłuchiwaniu członków rządu i później sama podjęła decyzję o opublikowaniu takich taśm. To wydaje mi się nierealne.
Piotr Bączek dodaje, że sprawą podsłuchów powinna się zająć komisja śledcza. Poseł Stanisława Przątka z SLD zachowała się nie jak przedstawiciel opozycji, ale jak wasal PO, powiedział poseł Bartosz Kownacki. Wypowiedź dotyczy wczorajszego posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości w sprawie bezprecedensowej akcji ABW i prokuratury w redakcji Wprost. Przewodnicząca komisji poseł SLD Stanisława Przątka między innymi odmówiła zaproszenia przedstawicieli dziennikarzy na posiedzenie, a w czasie trwania komisji przerywała wystąpienia. Do skandalu doszło na koniec posiedzenia, kiedy miał być głosowany dezyderat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość. Wzywał on premiera Donalda Tuska do wyciągnięcia konsekwencji wobec funkcjonariuszy ABW w związku z akcją w redakcji Wprost oraz przeprowadzenia postępowania sprawdzającego dotyczącego działalności prokuratury.
posłowie Platformy Obywatelskiej. Jak Państwo wiecie, wczoraj Sejm skończył się praktycznie po głosowaniach, opuścili wcześniej posiedzenie komisji i pani przewodnicząca, współdziałając z wiceprzewodniczącym komisji panem, z Platformy Obywatelskiej, panem Kropiwnickim, uniemożliwiła podjęcie dezyderatu w tej sprawie. Zachowała się wobec tego nie jak przedstawiciel opozycji, tylko jak podległy, jak wasal Platformy Obywatelskiej. W związku z tym mamy zasadnicze pytanie do pana Leszka Millera, szefa pani Przątki. Czy Sojusz Lewicy Demokratycznej jest w koalicji rządzącej, czy w nieformalnej koalicji z Platformą Obywatelską i czy Sojusz Lewicy Demokratycznej akceptuje te działania, które miały miejsce w redakcji Wprost? Po wczorajszym zachowaniu na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości w sposób jednoznaczny możemy powiedzieć, tak, Sojusz Lewicy Demokratycznej podpisuje się pod działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratury.
Dla zachowania dobrych standardów w parlamencie PiS będzie się domagał rezygnacji poseł Stanisławy Przątki ze stanowiska szefowej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Wniosek o jej odwołanie PiS złoży w przypadku, gdy Przątka sama nie ustąpi. Od lipca leki stosowane w terapii przed zabiegiem in vitro będą refundowane z rządowego programu dofinansowania. Dotacja ma znacznie obniżyć koszt leczenia par zmagających się z problemem niepłodności, poinformował Krzysztof Bąk, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Do tej pory pary decydujące się na metodę in vitro same płaciły za leki stosowane w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Ich koszty wahały się od 4 do 8 tysięcy złotych. Procedura finansowania in vitro jest niezgodna z rozwiązaniem ustawowym, podkreśla dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Dzisiejsze rozporządzenie ministra zdrowia po raz kolejny nie ma podstaw w zakresie rozwiązań ustawowych, a zatem musi budzić nasze zdziwienie, że tak bocznymi ścieżkami usiłuje się wprowadzać. Myślę, że tutaj w momencie, kiedy brakuje środków finansowych na wszystko, akurat będziemy finansować dosyć drogą techniką medyczną, jaką stanowi zapłodnienie in vitro. Programy ministerialne są mocno zredukowane w stosunku oczywiście z tych potrzeb ludzi chorych w Polsce.
Doktor informuje, że finansowanie metody in vitro niewątpliwie może skłonić wiele par do rezygnacji ze sposobów naturalnego leczenia niepłodności, choćby metody naprotechnologii. Z dofinansowania in vitro w przeciągu 3 lat ma skorzystać około 15 tysięcy par. Świadectwo dojrzałości uzyskało jedynie 71% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 94% maturzystów, z matematyki 75%, a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego, 92%. Tegoroczni maturzyści uczyli się zgodnie ze starą podstawą programową kształcenia ogólnego. Przyszłoroczni maturzyści będą zdawać egzaminy według nowych zasad. Profesor Ryszard Terlecki, poseł z Sejmowej Komisji Edukacji, mówi, że mijający rok szkolny był trudny, pokazał, jak niski jest poziom polskiej edukacji.
To bardzo źle świadczy o sytuacji szkoły. Każdym rokiem obniża się poziom wymagań. Nie wiemy, co będzie z darmowym podręcznikiem od początku roku, jak w ogóle to będzie wyglądać dalej. Trwa konflikt o 6-latki w szkołach. Znaczna część rodziców szuka tych dróg, aby uniknąć wysłania dziecka do szkoły. Mamy to okrojone liceum, które opinii wszystkich nie jest ogólnokształcącym liceum, tylko taką szkółką przygotowującą do matury. Problemy się kumulują.
Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego z obowiązkowych przedmiotów, mogą przystąpić do poprawki w sierpniu. Ci, którzy odebrali świadectwa, stają przed wyborem uczelni. Tymczasem w wielu wyższych uczelniach w Polsce trwają egzaminy magisterskie. W piątek swoje prace bronili studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na szczególną uwagę zasługuje różnorodność i bogactwo tematyki podejmowanej w pracach, które zostały wysoko ocenione przez promotorów i recenzentów, zwracał uwagę rektor uczelni, ojciec dr Zdzisław Klawka.
Głównymi tematami, które podejmują, to jest kwestia dotycząca najważniejszych wartości ludzkich, a więc tematy poświęcone zagadnieniu życiu, obronie życia, zagadnienie patriotyzmu, polskości, prace poświęcone też temu, co jest dzisiaj bardzo aktualne, kwestii kultury, wolności słowa. Też bardzo się cieszę, że pokazała się praca, która mówi o prześladowaniach chrześcijan, o tych prześladowaniach, które przecież wciąż w mediach nie są nagłaśniane, a tylu katolików w świecie ginie z racji tego, że wierzą w Jezusa Chrystusa. I mamy polską młodzież, która w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej podejmuje to zagadnienie i w sposób naukowy to opracowuje.
Sami studenci zwracali uwagę na wiele możliwości, jakie dało im studiowanie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mówią Justyna Kendra i Bernard Brunka.
5 lat studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej to przede wszystkim formacja, nie tylko intelektualna, ale także duchowa. I wspaniali ludzie. Dzięki właśnie nauce w Wyższej Szkole spotkałam wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym też znalazłam się w tym momencie, w którym jestem teraz.
Studia w WSKSiM pozwoliły mi na to, że nauczyłem się obsługiwać kamerę, pracować na różnych programach montażowych, poznałem pracę studia telewizyjnego, redakcji informacyjnych poszczególnych i informatycznych i radiowych. Sam jeździłem na różne reportaże, na nagrania, na transmisje.
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, założyciel toruńskiej uczelni i pierwszy rektor, życzył studentom dalszego rozwoju duchowego i naukowego.
Dobrze, żeby robili doktoraty. Mamy wielu profesorów, którzy mogą robić te doktoraty, kontynuować. Także ciągły rozwój intelektualny, duchowy, rozwój osobowości. I tak będą przemieniać świat. No i jedno, żeby się nie bali iść do przodu, tak żeby pod prąd jakimś miernotom.
Tytuł magistra w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej otrzymało 18 studentów. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Przywódcy państw Unii Europejskiej nominowali na szczycie w Brukseli byłego premiera Luksemburga, Jean-Claude'a Junckera, na nowego szefa Komisji Europejskiej. Juncker był oficjalnym pretendentem do funkcji szefa Komisji Europejskiej z ramienia centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, która wygrała majowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron i premier Węgier Viktor Orban głosowali przeciwko nominowaniu byłego premiera Luksemburga. Nad kandydaturą Junckera odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim. Planowane jest na 16 lipca. Unia Europejska i Ukraina podpisały na marginesie unijnego szczytu w Brukseli drugą część umowy stowarzyszeniowej. Dotyczy ona utworzenia strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki oraz wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Podpisy pod dokumentem złożyli prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, szefowie Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oraz zebrani w Brukseli przywódcy 28 państw Unii Europejskiej. Cóż za wspaniały dzień, być może najważniejszy dzień dla mojego kraju od czasu uzyskania niepodległości, powiedział Poroszenko w trakcie uroczystości. Ekonomista dr Marian Szołucha mówi, że podpisana część gospodarcza ma znaczenie prestiżowe. O jej realnych skutkach przekonamy się w ciągu kilku najbliższych lat.
Ten pierwszy okres obowiązywania umowy stowarzyszeniowej będzie bez wątpienia dla naszych południowo-wschodnich sąsiadów trudny, bo cóż ta umowa przewiduje? No, przewiduje głównie liberalizację handlu zagranicznego Ukrainy właśnie z Unią Europejską. Jest tam mowa oczywiście o pewnych limitach importu i eksportu, aczkolwiek no, handel zostanie z grubsza rzecz ujmując uwolniony. Czy gospodarka ukraińska jest na to przygotowana? Oczywiście nie i dlatego w pierwszym okresie poniesie ona z tego tytułu wymierne straty. Jak będzie w kolejnych latach? Tu wiele już zależy od Ukraińców, czy sprostają wymagającemu rynkowi europejskiemu. Do tej pory im się to nie udawało.
Pierwszą polityczną część umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina podpisano już w marcu, co było gestem wsparcia dla władz w Kijowie w czasie zaostrzających się napięć z Rosją i kryzysu politycznego. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.